Partnerem odcinka jest Audioteka. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opedy, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
Dzień dobry.
Znowu ona.
Znowu ja. Za każdym razem masz nadzieję, że jestem kimś innym, a jestem ciągle sobą. Słuchaj, Pawle, no co tam u mnie? No listopad jest, więc i źle, bo u mnie zawsze listopady są takie jakieś bez sensu. I ten w tym roku jest wyjątkowo bez sensu, dlatego bardzo chętnie porozmawiam o rzeczach, które może mają jakiś większy sens.
Tak, jeju, ja jestem tak śpiący teraz w tym momencie i spałem długo. Ja mógłbym zimę przespać generalnie, jak takie, wiesz, misie czy tygrysy. Nie wiem, czy tygrysy śpią. Lwy, konie. No wiecie, są zwierzęta, które śpią.
Ale powiedz mi, jakby w jakim klimacie ci tygrys będzie spał? Bo ten syberyjski jest dostosowany do klimatu syberyjskiego, a ten niesyberyjski, to on nie ma w ogóle takich pogód.
Ale to ty myślisz, że tygrysy nie śpią? Że czuwają cały czas?
Znaczy nie, tygrysy oczywiście, że śpią, bo są drapieżnikami, ale nie zimują chyba. Nie zapadają w stan hibernacji.
Tygrysy śpią, bo są drapieżnikami.
No bo drapieżniki bardzo dużo śpią.
No to kotek, nie? To wszystko
bo
się zgadza.
Bo kumulują energię. No kotki też bardzo dużo śpią, tak? Więc jakby są takie zwierzęta, które śpią więcej, a które mniej. No i drapieżniki śpią więcej.
Słuchajcie, mamy Discorda. Jak wejdziecie na www.zvz.pl/discord, to dowiecie się, jak tam dołączyć. I na tym Discordzie między innymi odbywają się nagrania naszego podcastu na żywo. I teraz na przykład siedzimy sobie, jest tu kilkaset osób z naszego klubu ZVZ, które uczestniczą na czacie w naszym odcinku i mogą go na bieżąco komentować i sobie rozmawiać o nim. I mamy nadzieję, że pojawią się wasze bardzo cenne komentarze, dlatego że temat jest, powiedzmy, kontrowersyjny, choć myślę, że dojdziemy do wniosku, że nie aż tak bardzo. I jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, bo to będzie o ludziach, którzy mówią rzeczy w internecie i ciekawi jesteśmy, jaka jest wasza opinia o rzeczach, o których będziemy mówić. I są też takie wyjątkowe osoby, specjalne, że tak powiem, które wspierają nas wyjątkowo mocno na naszym najwyższym progu na Patronite i są to w tym tygodniu Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i studio tatuażu Dziarczyńcy z Poznania. Bardzo wam dziękujemy, to super, super, że osoby są.
Tak, to miło.
I to jest miłe.
Miłe, że są jeszcze jacyś ludzie.
Wspiera nas również Audioteka i w ramach tej współpracy jak zwykle zaprezentujemy wam trzy tytuły audiobookowe, które są dostępne w Audiotece. I możemy je wam polecić czasem w związku z dzisiejszym tematem, a czasem niekoniecznie, jak w wypadku chyba pierwszej książki, Kasiu. To
tak,
chyba nie wydaje mi się, że było
powiązane
z tematem szczególnie.
Ale nie, są youtuberzy.
Są youtuberzy.
Tak.
To jest to jakiś związek na pewno.
Jakiś związek jest, bo chciałabym wam polecić książkę Gościni Marcina Napiłkowskiego. Marcin Napiłkowski to dosyć znany kulturoznawca, którego możecie kojarzyć z artykułów i książek właśnie poświęconych, no właśnie, takiej kulturoznawczej analizie rzeczywistości, w tym między innymi z tekstów poświęconych analizie kultury popularnej. I on postanowił napisać powieść. Jego pierwsza powieść ma tytuł Gościni, więc jeśli ktoś po prostu dostaje zawału serca od feminatywów, to dostanie go już na wstępie. I historia jest bardzo ciekawa i intrygująca, bo zaczyna się od tego, że rodzina youtuberów podróżniczych, no jedzie na kolejną wycieczkę i czujemy, że gdzieś tam w tej rodzinie są napięcia, że nie wszyscy chcą już kręcić te filmiki, że to jest trochę tak, że wszyscy się jakoś tam zapalili do tej pracy właśnie przy internecie, a niekoniecznie wszyscy są z niej obecnie zadowoleni. No i jadąc na tą wyprawę, nagle zbaczają z drogi, jest burza, muszą przejechać przez mostek, no i kiedy już czują, że po prostu zagubili się totalnie, no to okazuje się, że wcale nie i że trafiają do takiego, no jak się wydaje na pierwszy rzut oka, odosobnionego miejsca, gdzie bardzo mili starsi państwa ich przyjmują i zapraszają do przenocowania. No i nagle okazuje się, że są tak naprawdę następnego dnia, jak wychodzą z tego domku, okazuje się, że są w całkiem sporej miejscowości, która oferuje całe mnóstwo atrakcji turystycznych, które mogą podziwiać. Ale coś jest nie tak. Nie powiem wam, co jest nie tak i dlaczego jest nie tak i co im podpowiada, że coś jest nie tak, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście Napiłkowskiemu wyszło bardzo, bardzo dobrze kreowanie takiej atmosfery niepokoju i poczucia, że coś się tam czai gdzieś tak za krawędzią oka. Rozwiązanie całej historii wydaje mi się jest ciekawe, A do tego wszystkiego jest to książka dosyć nietypowa, bo dostajemy właśnie tą fabularną opowieść, która jest zbudowana na takiej bardzo niepokojącej atmosferze. Rzeczywiście tam są jakieś porównania do Kinga i myślę, że to nie jest najgorsze porównanie, bo rzeczywiście są takie książki Kinga, w których nic się nie dzieje, a atmosfera nas po prostu zabija. Natomiast całość kończy się jeszcze tego wszystkiego kulturoznawczym esejem autora, który się nie mógł powstrzymać. I ja przejrzałam ten esej, nie jest moim zdaniem on równie dobry co powieść, ale to jest ciekawe, kiedy ktoś opowiada nam jakąś historię, a potem opowiada nam trochę, co chciał przez nią powiedzieć. W każdym razie bardzo polecam samą tą część powieściową. Ja się świetnie bawiłam, bardzo się to szybko czyta, ta atmosfera jest niezła, no a przy okazji jeszcze, prawda, mamy taką refleksję nad życiem youtuberów, którzy do pewnego stopnia robią rzeczy, bo chcą, bo sobie coś takiego wybrali, a w pewnym momencie okazuje się, że to już nie jest chcę, ale muszę to robić i przekracza się być może jakąś tą barierę, a jak się coś robi do tego wszystkiego rodzinnie, to łatwo konflikty. Więc polecam i to też wydaje mi się jest taka książka, którą się bardzo dobrze słucha, bo ona jest trochę jakby oparta właśnie na snuci takiej opowieści, więc polecam.
Zaciekawiło mnie, że powiedziałeś, że to jest rodzina youtuberów, tak jakby wiesz, youtuberzy się rozmnażali i wiesz, z dwójki youtuberów wychodzą kolejni youtuberzy.
Tak nie
i to,
jest. Wow,
albo przez pączkowanie na przykład. Masz jednego, wiesz, youtubera i nagle wyrasta mu gdzieś z boku youtuber, nie? I zaczyna, wiesz, już mówić, że chce suby czy coś tam, nie? I możesz prowadzić tych filmów, nie? Bo masz tego, tą narośl youtubera, zanim ona się odłączy od ciebie, no bo Jezus pączkowanie chwilę trwa, to on już prosi o suby dla siebie, wiesz.
Boże, jaki horror ci dopiero, do głowy przyszedł, no, jaki body horror. Słuchajcie, w następnym odcinku będziemy omawiać powieść Pawła, prawda? Pączkujący youtuber.
Tak, tak, tak.
A co ty, Pawle, masz na tej swojej liście?
Ja dzisiaj znowu coś trochę nietypowego, bo to nie jest audiobook i też związanego z pismem Pismo, dlatego że, jak okazuje się w audiotece, a konkretnie w Audioteka Klub, w ramach abonamentu dostępne są wydania magazynu Pismo, o czym nie wiedziałem, to znaczy magazyn Pismo jest dostępny zarówno w takiej papierowej, bardzo ładnej wersji, jak pewnie wszyscy wiecie, w wersji cyfrowej, ale też w wersji audio właśnie w audiotece i jest wydanie specjalne, które nazywa się Wokół Wody i jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wody. Temat jest o wodzie po prostu, tak? Co wydaje się być, przyznam, że jakby mi ktoś powiedział, że o wodzie, to brzmi jak, wiesz, kanapka z chlebem. Jakby najbardziej pozbawiona treści, rzecz i tak dalej. Tymczasem nie. Tymczasem woda jest fascynująca, jak się okazuje. I to jest kompleksowe, że tak powiem, rozpatrzenie tematu. Dziś będziemy mówić trochę o wodzie w Afryce. Tutaj nie ma zbyt wiele o wodzie w Afryce. Ono jest bardziej jakby to nasze lokalne, ale też bardziej historyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o temat wody, to zaskakująco można się dowiedzieć bardzo wiele. I na przykład to, co mnie zaciekawiło, to był kontekst kulturowo-społeczny wody, który jest absolutnie, wiesz, niesamowitą rzeczą, bo dziś sobie tak myślimy, no woda, no wiesz, otwierasz kran i jest woda, tak to jest w przyrodzie, tak to działa po prostu, nie tak matka natura wyewoluowała krany i one po prostu dają wodę, nie, jakby wiemy, że tak to działa, ale kiedyś tak nie było, kiedyś był staw za rogiem, tak, i nagle się okazuje, że były czasy, w których, wiesz, ktoś był właścicielem danej wody i na przykład jak się nagle okazało, że jest jakaś woda bez właściciela, jakaś losowa rzeczka w lesie, to ta woda nabiera ogromnego znaczenia społecznego dla lokalsów i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś ciekawego, bo można sobie pomyśleć zarówno o tym, jak, wiesz, woda jest czymś, co jest nam niezbędne do życia i nie jest wcale tak bardzo gwarantowana, nawet w takim miejscu jak, wiesz, nasz kraj, a jednocześnie jej rola zmieniała się z czasem i jej dostępność zmieniała się z czasem, a jednocześnie pojawiają się coraz nowsze zagrożenia w postaci na przykład zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. I my trochę traktujemy to tak, że wiesz, mamy tą wodę gwarantowaną. Wiesz, otwieramy kran, woda jest, tak? Tymczasem zresztą mieliśmy całkiem niedawno sytuację na Odrze i jakby wiemy, że to może nie być tak gwarantowane, jak nam się wydaje i że to są problemy, do których warto podejść. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. I też ta wersja audio magazynu jest zrealizowana z dużą pieczołowitością, wiesz, z muzyką i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie się to odbiera i myślę, że jeżeli lubicie pismo i lubicie te teksty, które tam są, to wersja audio, która jest, mówię, dostępna w abonamencie, więc nawet nie trzeba jakoś szczególnie się wysilać, żeby mieć do niej dostęp, jest w sam raz i nie tylko to wydanie dotyczące wody, ale też standardowe wydanie znajdują się w aplikacji Audioteki, więc was tam zapraszam. Nawet jeśli nie lubicie wody.
Mnie zachęciłeś, bo rzeczywiście, no masz rację, że człowiek tak jakby, woda jest absolutnie podstawowa, a człowiek trochę nie myśli o tym.
Rzadko myślisz o wodzie, nie?
To rzadko, jest tak, woda, jest tak no, podstawowa, nie, no jest. Tak. Ja też mam jeszcze jedną propozycję i ona też jest bardzo, wydaje mi się, że bardzo jest mocno powiązana z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. To jest książka Michaela Szura, Jak być lepszym człowiekiem? Poszukiwanie prostych odpowiedzi na trudne moralne pytania. I to jest książka, którą napisał scenarzysta i twórca serialu Good Place, między innymi serialu Good Place, który zabiera nas na taką bardzo lekką, bardzo dowcipną przechadzkę po najważniejszych teoriach, tezach związanych z kwestiami moralności, z kwestiami etyki, bo wychodzimy tutaj od bardzo prostych kwestii, tak? Że na przykład wiemy, że nie możemy uderzyć naszego przyjaciela. Dlaczego? Bo tak się nie robi. A dlaczego się tak nie robi? I tutaj nagle wchodzi moralność, to nagle wchodzi etyka. I co robi rzeczywiście Szur fantastycznie, to pokazuje nam po pierwsze, ile tych najróżniejszych teorii, filozofii, moralności, etyki istnieje w świecie. Jak wielu filozofów starało się odpowiedzieć, jak należy postępować, żeby postępować dobrze i co to znaczy w ogóle postępować dobrze i co to znaczy w ogóle być dobrym czy lepszym człowiekiem. I znajdziemy tam i tezę Arystotelesa i imperatyw kategoryczny Kanta, ale też wydaje mi się, że co jest najważniejsze, to Szur pokazuje nam, że to bycie dobrym człowiekiem nie jest proste i nawet sami filozofowie bardzo często do końca nie umieli odpowiedzieć nam na te pytania w sposób bardzo kategoryczny, że rzeczy się w naszym współczesnym świecie bardzo skomplikowały, w związku z tym niektóre odpowiedzi, które były proste kiedyś, już nie są takie proste dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie pełnym najróżniejszych powiązań i relacji. I to jest moim zdaniem fantastyczna książka, po pierwsze jako taki wstęp trochę, bo mam wrażenie, że większość z nas no, nie przeszła nigdy kursu filozofii moralności, tak? Znaczy, część z nas przeszła, bo musiała, bo nie wiem, studiowała socjologię albo filozofię, ale większość z nas nie. A tymczasem często spotykamy się z pytaniami, jak postąpić, co będzie dobre. Sami chcemy być lepszymi ludźmi, tak? Mamy jakąś taką wewnętrzną potrzebę. I nagle się okazuje, że filozofowie od setek lat próbują, czy nawet od tysięcy, próbują sobie na te pytania odpowiedzieć i możemy się jakoś o nich oprzeć, możemy wyłowić to, co nam pomoże w życiu podejmować trudne sytuacje. I mam też takie wrażenie, że ponieważ coraz częściej mówi się o wyborach moralnych, etycznych wyborach, na przykład w kontekście konsumpcjonizmu, w kontekście naszej obecności w kapitalizmie, to mamy poczucie, że powinniśmy robić coś lepiej, ale też bardzo często łapimy się na bezradności, bo nie wiemy, co to znaczy lepiej. I ta książka w taki bardzo przyjemny, bardzo taki przystępny i łagodny sposób nas w to wprowadza. Ja to bardzo, bardzo polecam, bo ja osobiście jestem wielką fanką, jeśli to tak można ująć, refleksji moralnej. Uważam, że świat byłby dużo lepszy, gdybyśmy więcej czasu poświęcali refleksji nad własną moralnością, nad tym, dlaczego się jakoś zachowujemy, co dobrze robimy, co źle. Nie mówię, że zawsze musi to oznaczać, że dojdziemy do wniosku, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Możemy dojść do wniosku, że nie jesteśmy dobrymi ludźmi, ale wydaje mi się, że często dla wygody odsuwamy od siebie refleksję moralną czy etyczną, a tymczasem ona jest moim zdaniem w centrum rozwiązywania bardzo wielu problemów świata. I bardzo wiele problemów bierze się z tego, że nie myślimy ani moralnie, ani etycznie. Bardzo, bardzo tą książkę polecam i tu muszę powiedzieć, że polecam ją w audiobooku, w ramach audioteki, ale to nie jest tak, że ją znalazłam w audiotece. Ja ją znam od dawna, bo też miałam okazję jakby czytać ją jeszcze zanim w ogóle wyszła i jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, jak udało się, no scenarzyście w sumie, ułożyć tą opowieść w taki sposób, że jest naprawdę bardzo przystępna, bardzo zabawna, a jednocześnie naprawdę potrafiąca zmienić spojrzenie na świat.
Dziękujemy Audiotece jeszcze raz za wsparcie w tym odcinku naszego podcastu. Jak zajrzycie do linku, który znajduje się w opisie zvz.pl/audioteka, to dowiecie się więcej na ten temat. Możecie tam sobie zainstalować aplikację, skorzystać. Bardzo polecamy i dziękujemy jeszcze raz. Tymczasem przechodzimy do naszego tematu głównego. I podobnie jak 2 tygodnie temu, pozostajemy w sferze amerykańskiego YouTube'a i dram. Ale tym razem będzie to drama o skali mniejszej niż mogłoby się wydawać, ale wydaje mi się, że interesującej i jest rzeczą, która jest, powiedzmy, ciekawa do przedyskutowania. Nawet jeżeli tak naprawdę zasięg tej dramy, powiedzmy, nie jest duży, nawet nie wiem, czy mógłbym to nazwać dramą właściwie. Będziemy rozmawiać o MrBeast, takim MrBeastie, o takim youtuberze, którego część z was pewnie kojarzy. To jest, wydaje mi się, że na tym etapie najpopularniejszy youtuber, jeżeli chodzi o takie solo projekty, tak? Czyli nie jakiś grupowy kanał, czy jakiś firmowy, czy coś takiego, tylko jakby kanał osobisty jednej jednostki ludzkiej, że tak powiem, tak? I MrBeast robi taki content, jeżeli ktoś z was nie ogląda, powiedzmy, bardzo rozrywkowy. Taki, po pierwsze rozrywkowy, po drugie dla zetek. tak? I więc on jest bardzo dynamiczny, bardzo szybko zmontowany, bardzo intensywny, z masą jakichś takich efektów latających po ekranie i to ma naprawdę duże tempo, a ja to oglądam w 1,5 prędkości jeszcze, więc wiesz. Wyobraź sobie jakby mój research. Jakby, wow, odebrało mi to 20 lat, że tak powiem, z metryki. W każdym razie on robił na przykład takie materiały jak, nie wiem, bierze top 10 najdroższych hoteli na świecie i pokazuje jakieś takie absurdalnie luksusowe miejsca, gdzie już po prostu to jest... Oglądasz to dlatego, żeby oglądać, jak to jest absurdalne na przykład, tak? Albo jakieś takie dziwne teleturnieje, powiedzmy, czy jak to nazwać, w rodzaju, wiesz, przeniesienia Squid Game do Reala, tylko bez umierania, ale jakby od razu zaznaczam, tak? Ale generalnie cała reszta się zgadza i tam, nie wiem, $1,000,000 do wygrania, czy coś takiego.
Te projekty u niego w ogóle, one się coraz bardziej rozrastają, bo pamiętam, że on robił takie na początku chłopaki kontra dziewczyny, potem była rywalizacja, że wziął ludzi od jednego roku do 100 lat bodajże i kto wytrzyma najdłużej, kto zrezygnuje jako pierwszy i trzyma...
Tak, oni byli zamknęli w takich jakby akwariach, tak?
Tak.
I mieli tam dostęp oczywiście do toalety, dostawali jedzenie, ale generalnie było, kto wytrzyma tam najdłużej, gdzie się zawiązywały jakieś przyjaźnie i tak dalej. Po drodze grali w gry, które ich też eliminowały w jakiś sposób, na różne takie rzeczy działy.
Tak. Ostatnio była w ogóle super afera z Mr. Beastem, a propos, on zrobił coś takiego jak olimpiadę i mapa krajów, które uznali w ramach tej olimpiady, których nie uznali, była po prostu największą polityczną wpadką od lat. Bo to było tak, że nie wiem, wiesz, te wszystkie sporne terytoria, typu, nie wiem, osobno Hongkong, Tajwan, Kosowo, wiesz, jakby nagle się okazało, że Mr. Beast zarządza mapą polityczną świata. Ale tak, rzeczywiście, i to warto chyba powiedzieć, nie, że on jakby zaczął, no tak jak normalni youtuberzy, ale obecnie te jego filmiki i te jego rywalizacje, one są realizowane, no trochę na poziomie produkcji telewizyjnych.
Tak, tak, zdecydowanie, to jest, wiesz co, na tym etapie był materiał, nie wiem czyj, Mr. Who's the Boss chyba, więc dwóch misterów się spotkało generalnie, tak? To jest taki inny kanał technologiczny i on zrobił materiał o tym jakby studiu, czy tym właściwie hangarze, w którym się te wszystkie rzeczy odbywają i to jest już na tym etapie, wiesz, potężne przedsięwzięcie medialne, nie? Jakby nawet jeżeli to jest jednoosobowy kanał, w sensie, że to jest jeden człowiek, którego ksywa jest w nazwie kanału, to nie znaczy, że to jest, wiesz, jednoosobowy vlog realizowany gdzieś tam u kogoś w pokoju, nie? To na tym etapie jest naprawdę wielka działalność i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, Mr. Beast od pewnego czasu, poza organizowaniem tego całego szalonego kontentu, zaczął się angażować w działalność charytatywną. I zaczął się w nią angażować za pomocą najpierw swojego kanału, a potem fundacji, która nazywa się Beast Philanthropy, tak? I to jest, powiedzmy, temat kontrowersyjny z jakiegoś powodu i z więcej niż jednego powodu jest krytykowany. Powiedziałbym, że jak się tak patrzy w internecie, to raczej powiedziałbym, że większość ludzi popiera to, co on robi, ale głosy krytyki są na tyle głośne, że wydaje mi się, że warto sobie o tym podyskutować, również w kontekście niedawnego materiału. Niedawny materiał polegał na tym, że Mr. Beast osobiście wykopał 100 studni w Afryce w ramach Beast Philanthropy. Tak naprawdę nie osobiście, ale ufundował wykopanie 100 studni w Afryce, współpracując z lokalnymi organizacjami. No to jest, tych studni nie było, teraz te studnie są. I potem pojawił się pewien artykuł na Yahoo News, który był, powiedzmy, jakby artykuł został umieszczony na Twitterze w takim kontekście, że o, tutaj Mr. Beast krytykowany po raz kolejny za akcję charytatywną. I pierwsza rzecz, którą chciałem zaznaczyć, generalnie ten artykuł bardzo mocno jakby rozdmuchiwał jakby skalę tej krytyki, tak? Bo generalnie pojawiła się tam jedna umiarkowanie pozytywna wypowiedź, w której jedna z działaczek jakby lokalnych z Kenii powiedziała, że trochę to jest taka sytuacja, że oni tam działają od lat, a tu przyjeżdża biały facet i wykopuje studnie, ale fajnie, że jest. Generalnie lepiej jak jest, niż jak jej nie ma. I drugi bardziej krytyczny głos polegał na tym, że to jest jakby przedstawienie w negatywnym kontekście kenijskiego rządu i ich działań w tym zakresie. I osoba, która tego komentarzu udzieliła, to był kenijski polityk i to nie jakiś aktywny, tylko aspirujący kenijski polityk, więc to trochę mam wrażenie, że była w tym kontekście próba trochę jakby zwrócenia na siebie uwagi w tym temacie. Jakby skala tych krytycznych głosów zwłaszcza z Kenii, nie była tak duża, jak sugerowały tweety Yahoo News, tak? Ale rozpoczęła pewną dyskusję o tym, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Podobny temat pojawił się wcześniej, kiedy MrBeast ufundował tam operację na Jaskrę, tam, nie wiem, 1000 Amerykanów, czy coś takiego, nie? I też zrobił z tego materiał. I to jest tylko jeden z kilku przykładów tej krytyki, dlatego, że krytyka również spotyka forma, w jakiej to jest zrealizowane, że to ma, wiesz, clickbaitowe tytuły, że to jest zrealizowane w ten sam taki rozrywkowy, bardzo intensywny sposób, jak pozostałe materiały. Nie chcę tutaj przedstawiać całej sprawy, bo pewnie jeszcze będziemy przechodzić do innych materiałów i przedstawiać je w innym kontekście, ale chcemy dzisiaj o tym podyskutować. Jesteśmy też ciekawi waszych głosów na czacie. Czy uważacie, że to jest super temat i MrBeast jest ekstra i faktycznie tak jak pisze w swoim własnym bio, próbuje uczynić świat lepszym, czy może to jest próba zrobienia wokół siebie szumu i atencji i tak naprawdę to jest nieodpowiedzialne, głupie albo w jakiś sposób szkodliwe, nie? Napiszcie wasz komentarz, my będziemy teraz rozmawiać. Kasiu, jak uważasz?
To jest sprawa bardzo skomplikowana, bo tutaj jest kilka poziomów, na których możemy rozważać to, co się dzieje. Po pierwsze, samo to budowanie studni w Afryce, jak pewnie czytałeś, bo myśmy już o tym troszeczkę rozmawiali, wszystko zależy od tego, co się z tymi studniami stanie dalej. Dlatego, że kiedy badano to budowanie studni w Afryce, to okazywało się bardzo często, że ponieważ one powstawały, no tutaj sam mówisz, że one powstały we współpracy z organizacjami miejscowymi, ale że często powstawały niekoniecznie we współpracy z organizacjami jakimiś konkretnymi, no to powstawały tylko, że potem lokalna społeczność nie miała pieniędzy, żeby je utrzymać w dobrym działaniu, w czystości i tak naprawdę rozwiązywano problem, a realnie czasem nawet dostarczano tej społeczności większego problemu niż miała wcześniej. Więc to jest jedna kwestia, przy czym tutaj myśmy o tym rozmawiali i ty mówiłeś, że MrBeast gwarantuje także no, taką opiekę nad tymi studniami po ich wykopaniu. Więc tutaj jest jakby ten argument możemy odrzucić gdzieś, odłożyć go na bok.
Wiesz co, tutaj ja myślałem o tym. W mojej głowie jakby przebijałem sobie piłeczkę na jedną, na drugą stronę. I ostatecznie wydaje mi się, że doszedłem do wniosku, że nie zgadzam się. W takim sensie, że jakby po pierwsze kwestia jest tak. MrBeast nigdzie nie jest powiedziane, że gwarantuje, że będzie finansował jakby opiekę nad tymi studniami do końca swojego życia albo do końca, nie wiem, istnienia rzeczywistości czy coś takiego, tak? Jest powiedziane, że zrobił to we współpracy z lokalnymi organizacjami. To wiemy. Jednocześnie. Więc skoro nie wiemy na pewno, załóżmy, że nie robi tego, okej? Okay? Na potrzeby tej dyskusji. Nie uważam, żeby to był problem. Zbudowanie takiej studni, a jej jakby maintenance, tak, czyli jakby jej opieka nad nią, ta opieka to jest jakiś, wiesz, procent kosztów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś przychodzi do miejsca, gdzie nie ma wody i mówi, hej, zapłacę wam 99% kosztów, a już niech wasze organizacje lokalne, niech wasz rząd zajmie się resztą, to jest i tak dużo i niekoniecznie osoba, która coś takiego robi, bierze na siebie od razu perspektywę rozwiązania problemu do końca świata i bierze za siebie odpowiedzialność, że to będzie robione i otrzymywane w dobrej kondycji. Jakby zakładam, że fajnie, jeżeli by coś takiego zrobił, ale też nie oczekiwałbym od nikogo, że poświęci swoje życie na pracę nad tym forever, dlatego że zaczął, tak? Trochę to widzę tak, że wiesz, to tak jakby powiedzieć, jak zbierzesz, wiesz, jak zbierzesz ubrania i przedmioty do higieny i jedzenie dla osób w kryzysie bezdomności, to tak naprawdę nie rozwiązujesz problemu ich bezdomności, oni potem też będą głodni, jak już zjedzą to, co dostali. No tak, ale wiesz, ale czy to sprawia, że nie powinniśmy tego robić? Bo wydaje mi się, że tutaj, mam wrażenie, że internet czy część komentatorów bardzo szybko przyszło do takiego, że jak już zaczynasz komuś pomagać, to już musisz jakby zagwarantować, że weźmiesz na siebie całą odpowiedzialność. Tymczasem problem tutaj jest taki, że władze, które są lokalne i które mają się tym zajmować, nie zajmują się tym. Często dlatego, że są skorumpowane, jednocześnie wiesz, same jakby dostają dużo pieniędzy, czy dużo grantów, czy dużo samochodów służbowych i tak dalej, jakby to jest trochę inny problem i wydaje mi się, że ten problem jakby niekoniecznie się zazębia i niekoniecznie to jest jakby odpowiedzialność albo wina osoby, która działa w ten sposób, że i według statystyk chyba 60% tych studni, które są budowane, potem jest zaniedbywane, tak? I po jakimś czasie zaniedbywanie przestaje działać, nie? Ale czy to jest problem, który jeżeli finansujesz taką studnię, musisz go wziąć na siebie? Bo wydaje mi się, że koniec końców ci ludzie nie mieli wody, a teraz mają, przynajmniej na jakiś czas. I wydaje mi się, że to jest też miejsce, z którego lokalnym organizacjom i władzom dużo łatwiej jest budować dalej, nie? Niż jak nie mieli tych pieniędzy i tej studni.
Wiesz co, ja mam zupełnie inne podejście, bo oczywiście nie mówię, że musisz danej społeczności pomagać do końca jej dni, bo oczywiście mało kto wziąłby na siebie taką odpowiedzialność, ale dla mnie kwestia polega na tym, jeśli chcemy realnie coś zmienić na dłużej, to oczywiście nie chodzi o to, żeby utrzymywać finansowo, tak? Tylko żeby sprawdzić, czy dana społeczność, nie wiem, może wysłać kogokolwiek na kurs obsługi takiej studni, tak? Czy tak, dla takiej społeczności w ogóle jest fizycznie możliwe, żeby tą studnię utrzymała? Bo też to jest trochę tak, jak, nie wiem, budowaniem szkół bez zastanowienia się, jak dzieci do tych szkół dojdą, czy bez nauczycieli. I mam takie poczucie, że z jednej strony robimy coś dobrego i my się z tym dobrze czujemy, no ale z drugiej strony to jest trochę tak, że bardzo dużo pieniędzy idzie na to i dobrze byłoby, żeby to mogło funkcjonować jak najdłużej i żeby realnie rozwiązywało problem nie na kilka czy kilkanaście lat, tylko ogólnie ten problem rozwiązało. I ja wiem, że to jest trudniejsze i bardziej kompleksowe, no ale właśnie dzięki temu wychodzimy poza taką jednorazową akcję i staramy się pleść to nasze działanie w społeczność. I dzięki temu ta społeczność już potem nas nie potrzebuje za kilka lat, tak? W pewnym momencie, jeśli na przykład postawimy nie na kwestię finansową, tylko na kwestię szkolenia ludzi, tak? Tego, żeby ludzie mieli odpowiednie przeszkolenie, tak? Albo łączenia ludzi z tej wioski z ludźmi, którzy powiedzmy w danym kraju zajmują się, nie wiem, akumulatorami do takich studni, czy ich oczyszczaniem, to wtedy tworzymy jakąś sieć, która może sobie już poradzić bez nas. I to nie musi być zobowiązanie na całe życie, tak? No to jest to myślenie na zasadzie, że jeśli dasz tej społeczności narzędzia, żeby ona sobie poradziła bez ciebie, no to w pewnym momencie już ciebie nie będzie potrzebować. Więc ja myślę w ten sposób i oczywiście lepiej, żeby te studnie powstawały, tak? Wydaje mi się, że to jakby nie znajdziesz osoby, która by powiedziała ci, nie, w ogóle nie budujcie żadnych studni, to będzie dla nas najlepiej. Ale być może lepiej, żeby powstało 50, ale bardziej przemyślanych, bardziej otoczonych opieką, bo też to może się okazać bardziej zmieniające życie wielu osób, niż tylko, prawda, pójście na ilość. Więc ja tak w ten sposób na to patrzę i też uważam, że jakby ta tranzycja od pomocy do opieki nad tym przez społeczność, jakby trzeba włożyć jakiś wysiłek, tak? Że to nie będzie tak, że zbudujesz tą studnię i ta społeczność, która nigdy takiej studni nie miała, sama z siebie nauczy się, jak się z nią obchodzić, nie? No jakby potrzebny jest ten czas jakby dostosowania tego szkolenia, więc ja w ten sposób myślę o tym, tak?
Mhm. Przy tym, wiesz co, ja myślę sobie trochę tak, że to jest, bardziej to widzę jako odpowiedzialność pewnych organizacji lokalnych, które mają, wiesz, i większe doświadczenie, i więcej kontaktów, i generalnie jakby więcej do powiedzenia w takim temacie, niż to, że tam, wiesz, chłop ze Stanów będzie im tam załatwiał te wszystkie rzeczy, nie? Zakładam, chciałbym zakładać, że skoro to odbywa się we współpracy z osobami działającymi tam lokalnie, to oni jakby to do pewnego stopnia przejmą, tak? I mówię, zupełnie nie oczekuję od takiej działalności, że jakby wydaje mi się, że zupełnie okej jest to, że on jakby wziął na siebie większość po prostu kosztów i zbudował, jakby zapłacił za zbudowanie tego i że ten niewielki procent, którym jest jakby maintenance tego, jakby zakładam, że już zostanie zostawiony lokalnym władzom, no bo alternatywą byłoby co? Jakby nie zbudować tego i stwierdzić, dobra, albo będziecie mieć na kilka lat, albo w ogóle. Nie wiem, jakby w sensie rozumiem ten problem, bo zupełnie rozumiem to stanowisko. Po prostu wydaje mi się, że nie do końca zgadzam się z tym, że to jest jakby odpowiedzialność osoby, która finansuje te studnie z zewnątrz, nie? Że wydaje mi się, że ta osoba jest najmniej odpowiedzialna za to z tych trzech grup. Jak mówimy rząd, 2, organizacje lokalne, 3, Mr. Beast w Stanach, to wydaje mi się, że Mr. Beast w tym jest najmniej jakby pasujący do tego, żeby zajmować się całym maintenance tych studni potem, nie?
Znaczy, mi się, wiesz co, wydaje, ja myślę o tym na przykład, jak myślę o programach, które pomagały dostosować się państwom bloku wschodniego do standardów europejskich, tak? No to te programy były rozpisane na bardzo wiele lat. No i właśnie między trochę innymi na tym polegało. Oni mogli nam coś pomóc zbudować, nie? Czy pomóc zaimplementować, ale potem jednak ten proces jakby opieki nad tym jeszcze trochę trwał. I tutaj moim zdaniem dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy i takiej rzeczy, która sprawia, że ta dyskusja jest skomplikowana. Mamy państwa, które mają rządy, które mają samorządy, które mają własną politykę i mamy youtubera. I ja rozumiem, że część ludzi ma problem z tym, że tam jest youtuber. Bo po pierwsze, to nie jest tylko jeden biedny youtuber, już ustaliliśmy, że on ma po prostu własną organizację charytatywną, tak? Więc to nie jest tak, że to jest jedna osoba, tam podejrzewam, że jest bardzo wiele osób zatrudnionych, ale ten youtuber naprawiający świat wpisuje się, czy tego Pisterbis chce, czy nie chce, w ten schemat tego białego zbawcy. To znaczy, że jest ta Afryka, w ogóle to też jest bardzo ciekawe, tak? Co to znaczy zbuduje 100 studni w Afryce? Przy czym ja się nie dziwię, że władze Kenii się akurat odezwały, dlatego że Kenia jest jednym z bogatszych państw Afryki.
Nie odezwały się, okej. Okay. Jeden aspirujący polityk, w sensie gość, który wpisał sobie na Twitterze w bio aspirujący polityk. To jakby nie mówmy, że politycy kenijscy się odzywają.
Nie dziwię się, że głosy krytyczne wyszły z Kenii, bo Kenia na kontynencie afrykańskim jest krajem, który ma bardzo szybko rosnące PKB, dużo szybciej niż sąsiedzi, jest krajem, który ma no, swoje międzynarodowe ambicje, jest krajem, który po prostu się liczy, tak? Mam wrażenie, że o ile są kraje, które tą pomoc charytatywną, tą pomoc zewnątrz, zwłaszcza tą białą pomoc, nie ukrywajmy, przyjmują chętniej, to dla Kenii to jest trochę cios. Bo jest to kraj, który jednak myślę, że trudno by nam było nawet to sobie porównać gdzieś do tego, co my znamy. Natomiast myślę, że to też jest jedna z tych rzeczy, którą warto rozpoznać, tak? Że to buduje studnie w Afryce, no ale w jakich krajach Afryki, tak? To nie ma czegoś takiego, znaczy jest oczywiście kontynent afrykański, ale ta wizja tej biednej Afryki, do której musi przyjechać amerykański youtuber, żeby naprawić świat, jest czymś, co Afryce bardzo szkodzi i krajom afrykańskim bardzo szkodzi i bardzo umacnia pewną wizję tego kontynentu, jako kontynentu, który jest cały czas biedny, niedouczony, w którym nic nie ma, tak? Tylko te biedne dzieci, które są wdzięczne, że przyjechał biały człowiek i im pomógł. Co jeszcze, biorąc pod uwagę, że no, jakby historia Afryki wygląda tak, a nie inaczej ze względu na to, jak wykorzystują dobra naturalne Afryki, no, dawne kraje kolonialne, czy kraje, które przyszły po nich, to wiesz, to ja się nie dziwię, że tam jest takie poczucie zgrzytu, bo nawet jeśli MrBeast ma same dobre intencje i naprawdę chce zmienić świat na lepsze, to wpisuje się w bardzo długą, niefajną tradycję tych mnóstwa ludzi, którzy jadą do Afryki pomagać tym biednym krajom, nigdy nie pozwalając przez to Afryce samej sobie pomóc, samej pokazać światu, co potrafią kraje tego kontynentu. I wiesz, i często bywa tak, i to bardzo, widziałam bardzo wiele tekstów, już abstrahując od studni, to tekstów o tym, że te działania wolontariackie w Afryce, no bardzo często no, szkodzą temu kontynentowi, tak? Przesyłanie pieniędzy, które niekoniecznie jest kontrolowane, potrafi wzmagać korupcję. Przesyłanie ubrań absolutnie, totalnie czyni z Afryki śmietnik świata. Przesyłanie produktów sprawia, że lokalni przedsiębiorcy mają trudność z rywalizowaniem na rynku, bo zalewają ich te produkty z darów, które są tańsze. Młodzi ludzie, którzy jadą do Afryki uczyć angielskiego, nie mają często doświadczenia i umiejętności, uczą czegoś przez 3 miesiące, odjeżdżają. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Nie mówię, że każdy, kto działa charytatywnie w Afryce, robi to źle i w ogóle tej pomocy nie powinno być. Ale rozumiem, że części osób ten rodzaj działania akurat na kontynencie afrykańskim może się kojarzyć z bardzo niedobrymi schematami, z którymi mieliśmy do czynienia przez lata i o których dopiero niedawno tak naprawdę zaczęliśmy mówić w jakikolwiek krytyczny sposób.
Wiesz co, przede wszystkim kwestia jest tak, znaczy kilka rzeczy. Po pierwsze, jakby ja zupełnie rozumiem tytuł, który mówi zbudowałem 100 studni w Afryce. W sensie, powiedzmy sobie szczerze, ten tytuł jest clickbaitowy, MrBeast nie zrobił tego osobiście, to nie on wykopał te studnie, ale one były w Afryce i były w wielu krajach i nazwy tych krajów są widoczne na mapie, kiedy przenosimy się do danego kraju, żeby pokazać daną studnię i myślę, że to jest zupełnie okej. Okay. Jakby nie oczekiwałbym, że w tym krótkim YouTube'owym tytule znajdzie się nazwa każdego kraju, żeby zaznaczyć, że wiesz, że to jest wiele krajów. Rozumiem, że postrzeganie w Stanach Afryki jako, wiesz, w filmach są takie filmy, gdzie pokazywane są nazwy miast w różnych lokacji i tak dalej, szpiegowskie czy coś takiego i to często jest Afryka po prostu, gdzieś w Afryce, tak, bo generalnie z perspektywy przeciętnego Amerykanina Afryka to jest jakiś taki zbiór stereotypów, tak?
Polaka też, Paweł.
No tak, i rozumiem, że MrBeast tym kontentem trochę wpisuje się w taki odbiór świata według przeciętnego Amerykanina, ale to jest content dla przeciętnego Amerykanina i koniec końców jakby pokazywane są tam miejsca, które ewidentnie potrzebują pomocy. I tam to, jakie jest PKB danego kraju, nie zmienia faktu, że to miejsce potrzebuje pomocy i ci ludzie nie mieli dostępu do wody, a teraz mają. Jakby z ich perspektywy świat zmienił się na lepsze i wydaje mi się, że taki społeczny aspekt tego, że o, a Mr. Beast jest biały, to jest jakby ciekawy temat do rozważań, ale nie uważam, żeby on oznaczał, że na przykład nie powinien tej akcji organizować, czy coś takiego, bo jest biały, więc nie ma prawa organizować akcji dobroczynnej w Afryce. Bo to wydaje mi się, że już jest, jakby z perspektywy zwłaszcza tych ludzi, którzy otrzymali tę pomoc, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko mało znaczące. I jakby rozumiem te wszystkie tematy, ale jednocześnie, kurczę, cały czas staram się patrzeć na to z takiej perspektywy, wiesz, z takiej perspektywy, czy jakby co z tym można zrobić? Jakby myślę, że jakby Mr. Beast na potrzebę tej akcji pomalował się na czarno, to byłoby tylko gorzej.
Ale to wiesz co, ale mi się wydaje, że to jest problem z tą rozmową, tak? Bo to nie chodzi o to, że jeden Mr. Beast ma jakikolwiek kolor skóry. Mhm. Tylko chodzi o to, że kiedy spojrzysz na całą historię Afryki i traktowania, jakby przyczyn tego wszystkiego, co się stało z kontynentem afrykańskim, no to nie da się ukryć, że wiesz, najpierw biali przyszli, obrabowali ten kontynent, zniewolili bardzo wielu jego mieszkańców, nadal go okradają, jakby poczytajcie o Kongo. To, co się dzieje w Kongo, to jest po prostu dowód na to, jak po prostu wszyscy pójdziemy do piekła. A teraz przychodzą go naprawiać. I wiesz, jakby gdyby chociażby kraje kolonialne przyznały się, ile kurde zrabowały i nadal rabują w Afryce, to byłoby to więcej niż... To byłoby odpowiedź na to pytanie, ale tego nikt nie zrobi. W związku z tym mamy pojedyncze akcje i ta Afryka staje się taką przestrzenią działalności humanitarnej, w której tą działalność łatwo rozpropagować, łatwo ją w ogóle robić. Te osoby z tych społeczności, my nie wiemy, jaka jest ich perspektywa. Tak zupełnie serio, my nie wiemy, jaka jest perspektywa tych społeczności. No bo co, one nie odrzucą pomocy, dlatego że są od niej w dużym stopniu uzależnione. Oczywiście, że się będą cieszyć, dlatego że taki jest proces działania tego typu relacji, ale nie wiemy, bo tak naprawdę nie dostajemy realnych narracji wychodzących stamtąd. Przynajmniej my ich nie słyszymy, bo jesteśmy za daleko od afrykańskiego, nie wiem, YouTube'a i też głosy ludzi z Afryki do nas bardzo rzadko dochodzą. Mhm. W związku z tym tak naprawdę ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile z tych dzieciaków, które widzimy, które się tak strasznie cieszą, że Mr. Beast przyjechał, naprawdę się cieszą. Ile ukazano wyjść na plac, bo się wychodzi na plac, jak gość przyjeżdża. Więc wiesz, o to mi chodzi, że ja nie wiem, do jakiego stopnia to, co my widzimy, jest prawdą, a do jakiego stopnia pewną narracją, jaką nauczyliśmy się sobie opowiadać o krajach afrykańskich, która sprawia, że my się czujemy lepiej i jakoś, nie wiem, staramy się odpokutować to, co zrobiliśmy kontynentowi afrykańskiemu. Więc przy czym, oczywiście to wydaje mi się, że nasze jakby między nami nie ma o tyle sporu, że ty mówisz o jednej bardzo konkretnej akcji, która rzeczywiście nie zasługuje na jakąś strasznie daleką krytykę, bo jakby ta jedna konkretna akcja na pewno nie jest winna wszystkim różnym mechanizmom. Natomiast ja jakby mówię o takim jakby szerszym kontekście, który sprawia, że rzeczywiście tego typu akcje, nawet mając dobre intencje, mogą być interpretowane jako coś potencjalnie szkodliwego.
Ale ja jednocześnie, kurczę, mam taki... Dojrzewa we mnie taka myśl, że my też troszkę jesteśmy winni tego grzechu, tego, że Afryka jest daleko i że patrzymy na nią z takiej perspektywy, że wiesz, my trochę sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy o jakimś takim abstrakcyjnym, społecznym kontekście tego, że wiesz, kraje kolonialne nie przeprosiły Afryki, ale jakby co ma Mr. Beast do tego? Wiesz, jakby, wiesz, co mi chodzi, tak? Mam wrażenie, że patrzymy na cały ten temat z perspektywy, wiesz, my sami, jakby ja też jestem tego winien, jakby w jakimś stopniu, tak? Patrzymy na to z perspektywy naszych wygodnych foteli sprzed mikrofonów i zastanawiamy się nad jakimś abstrakcyjnym rozwiązaniem problemu na lata i nikt z nas jakby nie uczestniczy w tym rozwiązaniu tego problemu aktywnie, ani nawet nie ma możliwości rozwiązania tego problemu aktywnie. I myślę, że jak się, wiesz, zapyta tych ludzi, których nie mamy dostępu, tak, to prawda, jakby nie wiemy, co z tego materiału jest prawdą, zakładam, że znowu, skoro to zostało zorganizowane z ludźmi działającymi lokalnie, to nie jest tak, że ci ludzie mają, wiesz, drugą studnię obok za domem, a oni zbudowali w tym miejscu, akurat zakładam, że to są ludzie, którzy potrzebują studni, tak, jakby okej, daję tutaj, mam jakby tutaj na tyle pozytywnych jakby emocji do całej akcji, że założę, że te studnie są wbudowane w miejscach, które potrzebują studni, okej? myślę, że w pewnym momencie, jak zaczynasz patrzeć na sprawę w kontekście takim bardzo historycznym i bardzo, wiesz, politycznym i społecznym, to często łatwo to co mówisz, tak? Oderwać się kompletnie od tego tematu, co się właściwie wydarzyło lokalnie dla tych ludzi, bo zaczynamy rozmawiać o kontekście społecznym jakimś takim bardzo szerokim, na tyle szerokim, że on zaczyna być dla tych ludzi potencjalnie abstrakcyjny. Bo jestem pewien, że niezależnie co ci ludzie uważają, czy mają tą drugą studnię w ogrodzie, czy mają pięć, które im zbudowali różni youtuberzy i tak dalej, to myślę, że temat tego, czy kraje kolonialne przeprosiły za niewolnictwo, jest dla tych ludzi jeszcze bardziej obojętny niż temat studni.
Znaczy, pytanie, co za tym idzie, wiesz, bo ja nie wiem, jakby dla nas w Europie bardzo ważne są jakby historyczne rozliczenia, które przekładają się na polityczne decyzje i na ekonomię i na nasze decyzje, jakie podejmujemy w Europie. Więc ja nie jestem do końca pewna, czy to jest tak abstrakcyjne w Afryce, wiesz, to takie poczucie...
Wiesz co, myślę, że one są jednak jakby wyżej... Przeprosiny i jakieś takie zaszłości, myślę, że są i tak wyżej na piramidzie potrzeb niż woda, nie? W sensie niżej.
To znaczy tak.
Wyżej,
no to
czyli
prawda.
Niżej. Na wyżej. Dole są podstawy.
Wyżej.
Podstawy
wyżej,
są te
czyli
ważniejsze.
Niżej.
Wyżej, czyli niżej. Jakby.
Tak. Uczymy się budować
wyżej,
piramidy.
Wyżej, jeżeli chodzi o priorytet, czyli niżej na piramidzie potrzeb.
O, brawo, brawo.
Jest też taki temat polityczny wokół tego, dlatego że wydaje mi się, że to jest interesująca rzecz do przegadania. Pojawiły się takie jakby, powiedzmy, oskarżenia w kontekście Mr. Beast, że cały ten temat, chociaż zwracał uwagę na problem braku dostępności wody, braku pewnych lokalnych działań i rozwiązań tego tematu, to nie zwraca uwagi na kolejne, na konkretne rządy, konkretnych działaczy, konkretne jakby źródła problemu, nie wskazuje ich bardzo mocno, tak? I że to jest, że są osoby, które są winne temu stanu i są, że są osoby, czy organizacje, czy no przede wszystkim jakby rząd, tak? Danego miejsca, który odpowiada za ten stan rzeczy i on jakby nie jest, wiesz, kolautowany w tym materiale. I że to jest jakby nieodpowiedzialne ze strony youtubera i zadam tobie pytanie, co ty uważasz na ten temat?
Ja uważam, że im mniej youtuberów wypowiada się publicznie na tematy polityczne, tym lepiej. Znaczy, mam takie wrażenie, że to jest bardzo niepokojące zjawisko, dla mnie trochę dystopijne, kiedy youtuberzy stają się takimi kolejnymi graczami na tym rynku społeczno-politycznym. I to jest trochę tak, że to są ludzie, którzy bardzo często są nieobliczalni i bardzo często mają bardzo dużo władzy, przez to, że mają bardzo dużo followersów, która jakby nie jest weryfikowana i też nie wyobrażam sobie, żeby Mr. Beast był w stanie wygłosić taką opinię na temat kwestii politycznych w Afryce, która to opinia byłaby rzeczywiście odpowiednio zresearchowana, odpowiednio osadzona w kontekście i nie byłaby także, już kolejna rzecz, wtrącaniem się kogoś ze Stanów Zjednoczonych do wewnętrznej polityki państw afrykańskich. To już, już nam wystarczy wtrącania się władz Stanów Zjednoczonych i władz Rosji, władz Chin do wewnętrznej polityki krajów afrykańskich. I kolejny głos moim zdaniem jest tylko dowodem na to, że wciąż mamy bardzo kolonialne myślenie o tych przestrzeniach.
Jest jeszcze jeden temat, który się pojawia wokół tego i pojawia się zawsze przy okazji tego typu akcji u niego na kanale. Tych akcji było w ogóle więcej. Jeżeli chcielibyście obejrzeć, to jest strona Beast Philanthropy, która jakby te akcje listuje i pokazuje. Była też ta słynna akcja z leczeniem jaskry u Amerykanów, którzy nie mają normalnego
ubezpieczenia.
Tak, tak. Ubezpieczenia. I była też taka akcja z taką organizacją, która zbiera jedzenie, które zostaje z knajp i tak dalej, czy z jakichś tam sklepów i tak dalej, które jest blisko jakby daty przydatności do spożycia, zbiera, potem je segreguje, odrzuca te, które są niedobre i rozwozi do organizacji lokalnych i oni im pomogli zbudować magazyn w jakimś dużym mieście amerykańskim, San Francisco, największy magazyn czy coś takiego tego typu, nie chcę powiedzieć, ale to jest jakby, tu był kolab między Beast Philanthropy a tą organizacją, była też zbiórka na ofiary wojny w Ukrainie i dla nich różne potrzebne rzeczy, więc jakby tego jest więcej, możecie sobie tego poszukać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo która wzbudza sporo kontrowersji, a mianowicie forma tych materiałów, tak? Że ona jest taka bardzo clickbaitowa. Miniaturki są najbardziej clickbaitowe na świecie. Tytuły są clickbaitowe i realizacja tego jest clickbaitowa. Jest tam sporo takiego, wiesz, wyciskania łez, pokazywania albo jakichś dramatycznych sytuacji, albo takich bardzo przerysowanych i takiego, wiesz, to jest taki content bardzo intensywny, powiedziałbym, tak? I że to nie przystoi przy takich akcjach. Czy masz jakąś opinię na ten temat?
Ja mam taką podwójną opinię, bo z jednej strony, już pomijając w ogóle wszystko inne, nie wiem, czy oglądałeś ostatni film Dawida Myśliwca, którym tam on opowiadał o tym, czy się czuje bezpiecznie, czy niebezpiecznie na YouTubie, ale między innymi mówił, że u niego clickbait jest, ponieważ tylko clickbait się klika. Więc każda treść, czy to wartościowa, czy bezwartościowa, musi być po prostu z clickbaitową miniaturką i clickbaitowym tytułem, bo inaczej po prostu ludzie tego nie klikają. Więc jakby to jest też trochę skorelowane z tym, jak my działamy na YouTubie. Natomiast ja mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony ja nie jestem zwolenniczką tezy, że prawdziwe dobro czyni się po cichu, nikomu o tym nie mówiąc, i że najszlachetniejsi są ludzie, którzy się z swoimi szlachetnymi czynami nie obnoszą, no bo to prowadzi do tego, że ludzie nie widzą dobra wokół siebie i nie widzą także ludzi, z których mogą brać przykład, tak? Uważam, że dobro można też czynić publicznie, można o tym mówić, można zachęcać innych, i pod tym względem jestem bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby o takich rzeczach mówić. Nie ma nic złego ani nieprzystojącego w mówieniu o jakichś akcjach charytatywnych, o robieniu o tym filmików, absolutnie okej. Okay. Natomiast z drugiej strony, jak oglądam takie filmiki, to mam trochę poczucia, że to jest igrzyska śmierci, po prostu totalnie YouTuber potrzebuje oglądalności, a ja oglądam, jak jacyś ludzie po prostu dostają od niego operacje. Boże, co za dystopia, że YouTuber musi przyjść finansować operacje jakieś pierdolone igrzyska śmierci. Ja to oglądam na kanale, który jest przeznaczony rozrywce, i mam się wzruszać, bo ktoś cierpi, a już nie cierpi. Wiesz, mam takie... Są we mnie dwa wilki. I tak naprawdę częściej jednak myślę sobie, że coś jest bardzo nie tak ze światem. A z drugiej strony, no nie, ja absolutnie odrzucam całą tą poetykę pod tytułem, że jak chcesz robić dobre rzeczy, to po prostu nie przyznawaj się, tylko je rób, bo tak mówią zwykle ludzie, którzy chcą mieć wymówkę, żeby nic dobrego nie zrobić i żeby nikt się o tym nie dowiedział.
Wiesz co, no, ja mam takie wrażenie, że it is how it is, jak to się mówi, albo such life, jak to mówił piękny cytat z pięknego filmu o mordowaniu się nawzajem. Myślę, że MrBeast żyje sobie w czasach takich, jaki sobie żyje, i wywodzi się z pewnego, powiedzmy, środowiska, w takim sensie, że tak wygląda YouTube. To jest jego narracja, on tak działa, tak? I on po prostu, robiąc tą swoją narrację, zaczął robić, nadal będące mniejszością, filmy związane z akcjami charytatywnymi, i robi je takim językiem, jaki zna i jaki się sprawdza, tak? Oczywiście, jak się o tym pomyśli, to często są to tematy przerażające, tak? Na przykład jak sobie pomyślisz o opiece zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, to jest taki materiał, gdzie myślisz sobie, kurwa, no okej, to jest problem, tak? I jasne, i rozumiem to, ale jednocześnie trochę rozumiem, że jakby w obrębie tego świata, który jest przerażający, wykorzystanie języka czy formy, na jaką ten świat zwraca uwagę, nie tylko nie jest niczym złym, ale też wydaje mi się, że jest, powiedziałbym, że bardzo pomysłowe. W takim sensie, że to jest taki bardzo dziwny miszmasz zetkowego, super intensywnego materiału, takiego prawie TikTokowego materiału YouTube'owo-vlogowego z działalnością charytatywną, co sprawia, że działalność charytatywna regularnie ląduje na pierwszych miejscach popularności YouTube'a na świecie, bo MrBeast zrobił jakąś akcję i zrobił jakiś wysokooktanowy, bardzo intensywny, bardzo clickbaitowy, bardzo intensywny emocjonalnie, grający trochę na emocjach film. No ale koniec końców efekt jest taki, że świadomość tego tematu rośnie. Nawet jeżeli same te filmy nie poruszają tego tematu bardzo kompleksowo, nawet nie próbują poruszać go bardzo kompleksowo, tak? Bo to nie jest tak, że MrBeast, wiesz, spróbował, chciał zrobić materiał o opiece zdrowotnej w Stanach, albo o tym, jak działa Afryka i jak działał kolonializm na przykład. Nie, nie, on nie robi tego, tak? Ale trochę przy okazji popularności tych materiałów zaczyna się dyskusja na ten temat. I wydaje mi się, że to też jest interesujące, tak? To, że my teraz nagrywamy podcast i mówimy o tych kompleksowych problemach. Uważam, że mimo, że moje zdanie jest takie, że ten konkretny materiał, czy działalność tej konkretnej osoby jakby jest trochę obok tych wszystkich problemów, jakby to nie jest tak, że on powinien to rozwiązać, bo inaczej nie powinien się zajmować w ogóle tematem, albo zajmujesz się wszystkim, rozwiązujesz problem kompleksowy, albo w ogóle, ale wydaje mi się, że to, że on jest tak popularny, sprawia, że zaczyna się dyskusja o tym temacie, tak, że ludzie chcą się dowiedzieć więcej, że powstają materiały pod tytułem, wiesz, okej, te studnie zostały zbudowane, co dalej? Że lokalne organizacje robią swoje materiały na ten temat, bo zaczął się kontekst, bo zaczęła się dyskusja, podobnie było z tym tematem Jaskry i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest początek pewnej dyskusji i nawet jeżeli to jest czasem przerażający świat, to myślę, że mimo wszystko, jeżeli miałbym to zważyć, to powiedziałbym, że w tym, co robi MrBeast, jest więcej dobra niż niedobra. O, w ten sposób. Jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy MrBeast faktycznie, tak jak pisze, chciałby, żeby świat był lepszy, to wydaje mi się, że jednak to jest bardziej dobre niż niedobre. O, w ten sposób.
Ja powiem tak, być może, trochę nawiązując do tej książki, którą wam polecałam, właśnie tego, jak być lepszym człowiekiem, Michaela Szura. Być może problem polega na tym, że to ocenienie dobre i niedobre i ile w tym jest dobrego, a ile potencjalnie może być niedobrego, czego my nie widzimy, jest troszeczkę moim zdaniem trudniejsze niż może nam się wydawać, bo oczywiście, chociaż nie, to właśnie nie jest takie oczywiste, to znaczy, czy my oglądając te filmiki, z jednej strony oczywiście zaczynamy jakąś dyskusję, natomiast z drugiej strony, czy cudze cierpienie i nawet uwolnienie się od tego cierpienia możemy przyjmować jako rodzaj rozrywki, bo przecież nie oglądamy tych filmów na YouTubie, bo chcemy być lepszymi ludźmi, tylko chcemy zobaczyć fajny filmik. Czy ten rodzaj charytatywności rzeczywiście rozwiązuje problemy? Czy rozwiązywanie problemów jednostek jest rozwiązywaniem problemów, czy jest sprawianiem, że poczujemy się lepiej? Wiecie, tych wersji jest bardzo dużo. To nie znaczy, że MrBeast jest złym człowiekiem, to od razu chciałabym powiedzieć. Tylko jakby jedyna rzecz, do której ja bym namawiała, to do takiego nie poddania się tej narracji, która jest najbliższa nam, tak? Że ktoś nam pokazał filmik, na którym widzimy, że dzieje się coś dobrego, więc to jest dobre. Może się okazać, że to jest bardziej skomplikowane, może się okazać, że to jest dobre. I na tym właśnie polega cały problem z moralnością i etyką. Że my w życiu potrzebujemy prostych odpowiedzi, prostych podziałów, a potem przychodzą ludzie i nam to wszystko komplikują, przychodzą filozofowie, przychodzą ludzie od jakiejś moralności i mówią, że to może być bardziej skomplikowane. Więc mi się tylko wydaje, że jedyna rzecz, którą ja bym tutaj dodała, bo zgadzam się z tobą, że rzeczywiście MrBeast nie ma obowiązku naprawiać całego świata i nigdy bym tego nie postulowała, ale wydaje mi się, że warto zawsze, kiedy sięgamy po takie treści, rzeczywiście iść o krok dalej, tak? I poświęcić im troszeczkę więcej refleksji i być może nawet dla prostego ćwiczenia niekiedy spróbować zacząć się zastanawiać nad kontrą do tych emocji, które czujemy, bo łatwo jest poczuć emocje współczucia, emocje euforii, zwłaszcza jeśli film jest dobrze zmontowany, to nie jest akurat trudne, natomiast trudniej sobie zadawać pewne pytania, które być może poza to wychodzą. Więc to jest tylko moja, to jest moja postawa.
Tak. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe, że dyskutujemy na ten temat i wydaje mi się, że nawet jeżeli to nie było tych filmów celem, to że dobrze, że to wywołuje u nas takie myślenie, nie? I tutaj nie zakładam, że wiesz, że film o Jaskrze u MrBeast jest jakimś eksperymentem społecznym, który ma świadomie u nas wywołać myśli o tym, że jesteśmy w dziwnym miejscu jako społeczeństwo, że oglądamy taki film jako formę rozrywki. Myślę, że to jakby nie jest tak, że to jest jakiś, wiesz, mind game, czterowymiarowe szachy, ale myślę, że to jest trochę przy okazji i że to jest w sumie ciekawe. I myślę, że były gorsze rzeczy w telewizji, które mimo wszystko nie miały takich efektów. Rozmawialiśmy o tym w ZVZ+, w naszym dodatkowym podcaście. Dobra, i słuchaj, mamy godzinę na liczniku, więc chyba będziemy kończyć na tym. Myślę, że moglibyśmy o tym temacie rozmawiać jeszcze bardzo długo. Zobaczcie ten film, o którym mówimy i dajcie
tak,
znać.
Tak, to ważne, tak. Tak. I chciałam powiedzieć, że bardzo dziękujemy za wasz wkład, bo jednak te wasze komentarze też nam dają jakiś punkt odbicia do naszych rozmów. I patrzymy, kto ma więcej zwolenników w czasie rozmowy.
Tak, a potem podzielimy was na dwie grupy i każemy wam walczyć o milion rubli białoruskich, bo tyle mamy. I nagramy to, będziecie w klatkach. Będziecie w klatkach i kto najdłużej wytrzyma na nogach, ten dostanie pieniądze, ale będą też gry. Będzie gigantyczny kontener, który będzie spadał na losowe klatki co jakiś czas. Więc, żeby były emocje, żeby było więcej emocji. A tym, którzy nie zginą, zaoferujemy operację na Jaskrę, nawet jeżeli nie macie Jaskry.
A wiesz co, Paweł? Bo ja mam początki Jaskry, to może ja powinnam po prostu od razu dostać te pieniądze i ja sobie zaparuję oczy.
Ale to rozwiąże twój problem. Musisz się to zastanowić.
No nie wiem.
Czy to, nie, dobra, okej. Okay. Czy to rozwiąże globalny problem istnienia Jaskry? To jest pytanie.
No tak, nie? No bo ja już jaskra nie będę widziała problemu. Istniała. Ja już nie będę widziała problemu.
Słuchaj, jak będziesz miała jaskrę, to też prędzej czy później nie będziesz widziała problemów żadnych. Więc to nawet lepiej. Słuchaj, rozwiązaliśmy problem twojej jaskry.
Rozwiązaliśmy
problem
problemy jaskry. Nic nie robimy. Widzicie?
Słuchaj, zrobiliśmy to w zero kroków, więc jesteśmy po prostu...
Jesteśmy tutaj najlepsi. Jesteśmy lepsi niż Mr. Beast. I to mówcie swoim znajomym.
Nie. Jesteśmy na drugim miejscu, dlatego że najlepsze to są osoby nasze wspierające w ramach klubu ZVZ.
Aha, okay.
Szczególnie te, które wspierają nas na najwyższym progu, czyli Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania. Jeżeli chcecie dołączyć do tej listy, zajrzyjcie na zvz.pl/klub i w ramach uczestnictwa w naszym klubie już od najniższego progu możecie dołączyć do naszego Discorda zvz.pl/discord. kontakt@zvz.pl to jest mail, na który możecie do nas pisać. Jeżeli nie ma was na naszym Discordzie, to napiszcie maila, jeśli musicie, ale nie musicie, bo możecie być na Discordzie też. I co? Będzie też odcinek ZVZ+. To jest nasz drugi obłąkany podcast, który nagrywamy po tych odcinkach zwykle, kiedy jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż w trakcie, więc wychodzą różne bzdury. I ostatnio mamy w ogóle taki pomysł na ten podcast, że nie ustalamy żadnego tematu, tylko zaczynamy mówić. I to działa zaskakująco dobrze. Kasia ma pomysł na temat ZVZ+. I próbowaliśmy go zorganizować w poprzednim odcinku, ale nie wyszło. Bo pytanie o to, jaki Kasia ma pomysł na temat, trwało tak długo, że nagraliśmy cały odcinek. Więc to może się udać. Może się udać w tym tygodniu. I będzie też ale moja historia z ogórkami, ale to też nie ma pewności, że to nastąpi. Bo ona tak prędzej czy później nastąpi, ale cały czas ją odsuwamy jakoś tak przypadkiem. Po prostu mówimy o innych rzeczach. Więc zapraszamy do ZVZ+. Zapraszamy na Discorda. Jeszcze raz dziękujemy Audiotece za patronowanie nad tym odcinkiem. W opisie macie link i kliknijcie go. Dowiecie się więcej o tej aplikacji, o tej usłudze. I tymczasem żegnamy was i życzymy wszystkiego najlepszego. Żebyście nie mieli jaskry i żebyście mieli dostęp do wody. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Pa, pa.